Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
To, o czym będę głosił, mówiłem wiele razy, ale nigdy tak na twarz. I zastanawiam się, ilu z nas złapie się za głowę, słysząc to wszystko, a ilu z nas powie, okej, to jednak dobrze myślałem. A będę mówił do ludzi, którzy już doświadczyli tego, o czym będę mówił, i będę mówił do ludzi, którzy może jeszcze nie doświadczyli, albo do końca jakby nie rozumiesz, o co w tym wszystkim chodzi. Wiecie, czasami jest tak, że jak budujesz dom, możesz zbudować fantastyczne pierwsze piętro, możesz zbudować fantastyczne drugie piętro, możesz zrobić fantastyczne poddasze, ale jeśli fundamenty są popękane, to jest do widzenia. To się wszystko rozsypie wcześniej czy później i masz poważny problem. I masz poważny problem w tym momencie. A psalmista powiedział, jeśli runą fundamenty, cóż pocznie sprawiedliwy? I chciałem dzisiaj powiedzieć o czymś, co jest totalnie fundamentalne. Chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, czym jest Ewangelia. I wiem, że będzie miało to sens dla ciebie potężny. Możesz doświadczyć nawet dzisiaj mocy Ewangelii, a możesz posłuchać tego wszystkiego. Chciałbym, żebyś sobie to zapisywał, szczególnie rzeczy, które są ważne dla ciebie, których nie byłeś świadomy, świadoma, żeby móc to powiedzieć komuś innemu. Czym jest Ewangelia? I zanim powiemy sobie, czym jest Ewangelia, to powiem wam, czym nie jest Ewangelia. Ewangelia to nie są różnice pomiędzy Kościołem protestanckim a Kościołem katolickim. To nie jest Ewangelia. Ewangelia to nie jest moralizowanie ludzi, że ktoś robi źle, że to jest złe. Ewangelia to nie jest moralizowanie ludzi. Ewangelia to też nie jest temat, który służy do kłótni. To nie jest Ewangelia. A więc czym jest Ewangelia? I przepuszczę was bardzo szybko przez historię całego świata. Jesteście gotowi? Wyjdziecie około czwartku i skończymy na średniowieczu. Żartuję. Słowo Ewangelia, po angielsku gospel, tak? To jest znane. Dzisiaj nawet mieliśmy taki utwór z taką nutą gospelową. Ci, którzy słyszeliście, tak? Taka nuta gospelowa była. I słowo Ewangelia, czyli ten amerykański, angielski gospel, pochodzi od słowa good story. Good story, które można by później w staroangielskim brzmiał God spell, które też oznacza good story, czyli dobra historia bądź Boża historia. Kiedy popatrzymy na języki bardziej klasyczne jak łaciński i mamy evangelium, czy mamy greckie evangelion, to oznacza to dobrą wiadomość, dobry przekaz. To jest Ewangelia. To jest coś dobrego. To jest coś dobrego dla człowieka. Ewangelia to jest coś dobrego. To nie jest złe. To nie jest powód do kłótni. Ewangelia to jest dobra wiadomość dla człowieka. I powiem wam teraz coś, co może będzie dla ciebie czymś nowym, ale nasz kraj, Polska, w 90% swojej ludności jest totalnie otwartych na Ewangelię. W 90%. Większość Polaków jest otwarta na Ewangelię. Totalnie. I kiedy wam przedstawię teraz tą Ewangelię, czym ona jest, to być może nie będziesz zdziwiony, dlaczego ludzie są na to otwarci. Kiedy będę też, moja Krysia stworzyła piękne obrazki, które mam nadzieję będzie widać, poprosiłbym o pierwszy obrazek. Okej. Trochę się to tak ten poszerzyło. Okej. Tu jest Bóg. Tu jest Adam. Tu jest Ewa. Tu jest świat. A to jest drzewo, tak, z owocami poznania dobra i zła. Tak Bóg stworzył na samym początku człowieka. I tak to brzmi w Biblii. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, pierwszy rozdział, wersety od 27 do 28. Posłuchajcie, bo to jest ważne. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Bóg tworzy człowieka. Po co Bóg tworzy człowieka? Aby go zniszczyć? Nie. Bóg tworzy człowieka, aby człowiek doświadczał radości tutaj na ziemi. Bóg daje mu ziemię, Bóg daje mu planetę Ziemia, aby człowiek zajmował się tą ziemią i Paweł, Mojżesz wyraża to w taki sposób: rozradzajcie się i rozmnażajcie się, napełniajcie ziemię, podporządkowujcie ją sobie, panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. Bóg daje własność człowiekowi nad ziemią. To był jego pierwotny cel stworzenia nas. Mówi: ja wam to daję, panujcie nad tym, panujcie nad tym. Tu taki ukłon w stronę wegetarian. Ludzie nie jedli wtedy jeszcze zwierząt. Okay? Wtedy tylko jedli rośliny. Okay? To tak jakbyś się zastanawiał, tak w stronę może mojej córki bardziej, że ma to biblijne uzasadnienie. I Bóg tworzy, tworząc człowieka, tworzy doskonałą relację. Jest to doskonała relacja pomiędzy człowiekiem a ziemią. Pomiędzy człowiekiem a ziemią. Popatrzcie, co się dzieje teraz na świecie. Co my robimy z ziemią, która została nam dana, byśmy nad nią panowali? My niszczymy ziemię. My ją po prostu niszczymy. My mieliśmy nad nią panować, mieliśmy się nią opiekować, a my ją niszczymy. Tak? I wiemy, co się mówi na temat ziemi, że jeszcze trochę, niektórzy mówią w zatrważający sposób, że jeszcze trochę i już nie będzie tak fajnie. Zacznie nam brakować wody, zacznie nam brakować po prostu czystego powietrza i tak dalej, i tak dalej. Druga relacja, którą Bóg tworzy, która też była doskonała, to relacja między człowiekiem a drugim człowiekiem. To jest ciekawe. Relacja między Adamem i Ewą była doskonała. Ona była doskonała. I kolejna relacja, najważniejsza relacja, która powinna być jako pierwsza, to jest to, że relacja pomiędzy człowiekiem a Bogiem była doskonała. Bóg stworzył, zauważcie jedną rzecz, Bóg stworzył człowieka w ogrodzie Eden, kiedy go stworzył go z potencjałem, aby panować nad ziemią, a po drugie tworzy go z potencjałem, aby budować relacje. Aby utrzymywać relacje między ludźmi, między planetą, a przede wszystkim relacje pomiędzy Bogiem i człowiekiem. I co więcej, drugi rozdział Księgi Mojżeszowej, pierwszej Mojżeszowej, 15 werset do 17 mówi tak. Pan Bóg wziął człowieka, osadził go w ogrodzie Eden, tak aby człowiek uprawiał go i doglądał. Pan Bóg przykazał też człowiekowi: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść do woli, ale z drzewa poznania dobra i zła spożywać ci nie wolno, bo gdy tylko z niego zjesz, na pewno umrzesz. I to jest ciekawa rzecz. To jest natura Boga. Bóg tworząc człowieka, tworzył go od razu z taką myślą, że ja nie tworzę automatu albo nie tworzę robota, który nie ma własnej woli. Tworzę kogoś, tworzę stworzenie, które będzie miało swoją własną wolę i będzie podejmować swoje własne decyzje. Na dzień dobry Bóg, kiedy umieścił, zauważcie, większość drzew, nie wiemy ile tych drzew było w ogrodzie Eden, ale na pewno były setki drzew. I człowiek mógł jeść owoc z każdego drzewa. I tylko jedno drzewo, czyli drzewo, które wrodziło owoc z drzewa poznania dobra i zła, tak na marginesie, nie było to jabłko. To w ogóle nie było jabłko. Kiedyś wam powiem, co to było, co to po hebrajsku znaczy. Dzisiaj wam nie powiem. Wow, nie powiem wam. I kiedy Bóg stawia to drzewo wyboru, to przekazuje taką bardzo ważną rzecz. od was zależy, jaka będzie relacja wasza z ziemią, jaka będzie relacja między wami i jaka będzie relacja między mną a wami. Wolny wybór. W Bożym zamierzeniu dobra nowina polega na tym, że Bóg od samego początku chce dla człowieka dobra. Od samego początku. Ale dobro, które nie jest wyborem, jest czymś, co jest narzucone. To jest trochę tak, jak człowiek miałby iść do nieba, nie znając Boga, to będzie dla ciebie piekło. Jak nie znasz Boga, i lądujesz w niebie, to będzie dla ciebie piekło. Dlatego Bóg od samego początku założył, że w niebie będą ludzie, którzy znają Boga. Ale od samego początku Bóg tworzy człowieka dla swojego dobra, by go błogosławić. To jest Boże zamierzenie, to jest Boży zamiar. Pamiętaj, my wierzymy w dobrego Boga. On jest dobrym Bogiem. I w pewnym momencie pojawia się drugi obrazek. W pewnym momencie w tym doskonałym ogrodzie Eden jest dalej Bóg, jest dalej Adam i Ewa, jest dalej drzewo poznania dobra i zła i setki innych drzew. Ale nagle coś się dzieje. Człowiek jest w pewnym momencie oddzielony od Boga. Człowiek staje się oddzielony od Boga i mówi nam o tym pierwsza księga Mojżeszowa, trzeci rozdział, wersety od 1 do 10 i później przeczytam wam jeszcze 23 i 24. To jest ważne, żebyś wiedział, że Ewangelia wypływa z Biblii, a nie z naszych dobrych intencji. Wąż natomiast był przebieglejszy niż wszystkie inne zwierzęta stworzone przez Pana Boga. Zapytał on kobietę, czy rzeczywiście Bóg powiedział, słowa diabła są takie, czy rzeczywiście Bóg powiedział, zawsze podważenie Bożego Słowa, że nie wolno wam jeść owoców z żadnego drzewa ogrodu. Czy to była prawda? Diabeł zawsze oskarża Boga i pokazuje, że Bóg zawsze psuje nam zabawę i zawsze przekłamuje i generalizuje pewne rzeczy. Kobieta odpowiedziała, możemy jeść owoce z drzewa w ogrodzie. Bóg zabronił nam jedynie, już Ewa o tym wiedziała, Bóg zabronił nam jedynie jeść owoca z drzewa, które rośnie w środku ogrodu. Polecił, nie jedzcie z niego, ani go nie dotykajcie, abyście nie pomarli. Wówczas wąż zapewnił kobietę, na pewno nie pomrzecie. Diabeł nawet kiedy ziewa, kłamie. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z tego drzewa, otworzą się wam oczy i staniecie się jak Bóg. Poznacie dobro i zło. Kobieta przyjrzała się owocom, wydały jej się warte spróbowania, wyglądały pięknie. Jak grzech wygląda? Grzech wygląda w taki sposób, że jest wart spróbowania i wygląda pięknie. Gdyby grzech nie wyglądał pięknie, to nie kusiłby nas w żaden sposób. I dalej Biblia mówi tak. Sięgnęła więc po owoc, zerwała i zjadła. Podała też mężowi, który z nią przebywał. On również zjadł. Wówczas otworzyły się oczy ich obojgu i zobaczyli, że są nadzy. Spletli więc figowe liście i sporządzili z niego przepaski. Wkrótce jednak usłyszeli Pana Boga, jak przechadzał się on po ogrodzie w połowie dnia. Słysząc to, człowiek ukrył się wraz z żoną przed Panem Bogiem między drzewami ogrodu. Jednak Pan Bóg zaczął wołać człowieka, gdzie jesteś, a on na to, usłyszałem, że jesteś w ogrodzie i przestraszyłem się, bo jestem nagi. Dlatego ukryłem się. Jest wiele dramatów w historii świata, ale to jest największy dramat. Co by było, gdybyś ty był Adamem i Ewą? Byłoby dokładnie to samo. Tak samo wybralibyśmy źle. Adam i Ewa zgrzeszyli. Poznali dobro i zło. Bóg nie chciał. Jako dobry ojciec nie chciał, aby Adam i Ewa poznali zło. Poznać w języku hebrajskim to jest intymne doznanie. To jest doświadczenie czegoś. A więc człowiek doświadczył zła. Czy ja chcę, aby moje dzieci doświadczały zła, że one muszą spróbować heroiny, aby powiedzieć, że heroina jest zła? Czy one muszą doświadczyć brudu jakiegoś, żeby stwierdzić, że to jest brud? Nie, my je trzymamy z daleka. aby one nie musiały tego doświadczyć. Bóg nie chciał, aby człowiek doświadczył zła. Bóg nie chciał, ale zostawił wolną wolę. Na tym polega miłość, że z jednej strony jesteś prewencyjny i nie chcesz, aby ktoś tego doświadczył, a z drugiej strony zostawiasz wolną wolę. Konsekwencja tego wszystkiego, moi drodzy, jest taka, że Biblia mówi tak, dlatego Pan Bóg usunął człowieka z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. Tak to właśnie, gdy go wygnał, a na wschód, na wschód od ogrodu Eden ustawił cheruby z płomieniem wirującego miecza. Ich zadaniem było strzec drogi do drzewa życia. Wyobraź sobie, tak na marginesie, gdyby upadły człowiek, zbuntowany przeciwko Bogu, który zgrzeszył, który doświadczył zła, zjadł owoc z drzewa życia i nigdy by nie umarł. Musiałby żyć w taki sposób non-stop. To nie miałoby końca. Bo konsekwencją grzechu i upadku, kochani, to nie są tylko konsekwencje moralne, ale to choroba, przekleństwo. To też są konsekwencje grzechu. To też są konsekwencje grzechu. Czyli wyobraź sobie, że miałbyś sytuację, że masz raka i żyjesz wiecznie. Nie umierasz, ale ciągle cierpisz, ale nie umierasz. Gdyby tak było, że ludzie by chcieli żyć wiecznie, to eutanazja nie byłaby w ogóle tematem do rozmowy. Tak? A więc mamy upadek człowieka, na obrazku przynajmniej był przed chwilą, mamy upadek człowieka i ten upadek człowieka powoduje jedną prostą rzecz. Oddziela nas od Boga. Ta relacja jest zaburzona. Relacja jest zaburzona w momencie, kiedy człowiek upada, w tym momencie psują się relacje między Adamem i Ewą, psują się relacje pomiędzy ludźmi a ziemią. Tak? Ta ziemia była już uprawiana w znoju, w trudzie, kiedy wcześniej tego nie było i jest zniszczona relacja z Bogiem. Większość ludzi, którzy nie doszli do momentu spotkania z Jezusem Chrystusem, jest w takim stanie, że ich relacja jest oddzielona, ich relacja z Bogiem nie istnieje. Nie mają relacji z Bogiem. I trzeci obrazek jest największym hitem. Ponieważ na trzecim obrazku widzimy, co człowiek robi, aby dotrzeć jednak, aby budować relacje z Bogiem. Próbuje budować drabinę, wieża Babel jest doskonałą ilustracją tego, próbuje budować drabinę, która go zbliży do Boga. Aby odbudować tą relację, próbuje budować różnego rodzaju drabiny. Próbuje budować drabinę moralności i powstaje kult dobrego człowieka. Kult dobrego człowieka. I my myślimy, że przez naszą moralność, ludzie myślą, że przez swoją moralność, przez swoje dobre zachowanie przybliżą się do Boga. Ludzie myślą, że przez swoje dobre uczynki przybliżą się do Boga. Ludzie myślą, że przez religię, przez jakiś system religijny, system przestrzegania przykazań, system wypełniania pewnych nakazów i zakazów dojdą do Boga, przybliżą się do Boga. Ludzie myślą, że może przez naukę przybliżą się do Boga. I powiem wam tak, to są tylko próby zbliżenia się do Boga. To są próby. Kiedy idziesz, wspinasz się po tej drabinie czy po tej, pomimo tego, że ona wydaje ci się być sensowna, to ona nie zbliży cię do Boga. Ona nie zbliży cię do Boga. Ona może spowodować uczucia, że jesteś bliżej Boga, bo czynisz dobrze, ale ona nie przybliży cię do Boga. Zauważcie jedną rzecz. Popatrzmy sobie na przykład na Indie. Popatrzmy na panujący hinduizm, który jest wszędzie. Hinduizm jest niczym innym jak klasyczną próbą przez religijne uczynki dotarcia blisko Boga, aby odrodzić się w kolejnej inkarnacji, aby odrodzić się w lepszej formie. Ale to jest próba. I wiele systemów religijnych, to jest nic innego jak próba zbliżenia się do Boga o własnych siłach. I ciekawe jest to, że większość ludzi tak funkcjonuje. Tylko ludzie próbujący tak dotrzeć do Boga w taki sposób nie mają jednej pewności. A co będzie, kiedy umrzesz? Czy to, co osiągnąłeś tutaj na ziemi, zapewni ci bliskość Boga, kiedy już umrzesz? Bo nikt nie ma co do tego wątpliwości, ani ludzie z tej drabiny, ani z tej, że kiedyś umrzemy. Biblia nic nie mówi na temat tego, że po prostu przestaniesz istnieć. Biblia nic nie mówi na ten temat, że dobre uczynki doprowadzą cię do Boga, pomimo tego, że brzmi to sensownie. Biblia nic nie mówi, że jeden Bóg wiele dróg. Biblia nie mówi, że religijny system doprowadzi cię do Boga. To są tylko nasze próby naprawienia upadku. Próby naprawienia tego oddzielenia. Bóg patrząc na to wszystko, wpisuje się w historię człowieka. Bóg nie jest, to nie jest tak, że Bóg jest w niebie i w niebie kieruje wszystkim, aby to naprawić. Bóg robi coś naprawdę niesamowitego. Bóg robi to od samego początku. Bóg od samego początku ma jedno pragnienie: być częścią, namacalną częścią ludzkiej historii. A więc Bóg zaczyna ingerować w historię człowieka i to jest nasz kolejny obrazek. Jest Bóg, który posyła swojego Syna na ziemię. Chrystus się rodzi jako człowiek. To jest ważne. Chrystus prowadzi doskonałe życie. W wieku 30 lat Chrystus zaczyna służyć innym ludziom. Zaczyna głosić nadejście Bożego Królestwa. Innymi słowy, on zaczyna głosić, że coś się zaczyna zmieniać. Zaczyna głosić nadzieję. Zaczyna uzdrawiać chorych, co jest tylko dowodem na to, że przybliżyło się niebo na ziemię. Zaczyna uwalniać ludzi, którzy zniewolonych różnymi rzeczami, co jest niczym innym jak deklaracją tego, że niebo przybliża się do ziemi. Że jest to możliwe. I w pewnym momencie ludzie, którzy wspinają się po drabinie religijności, postanawiają unicestwić Chrystusa. Chrystus ma już ze sobą grupę 12 supermenów, z czego jeden supermen go zdradza. Nazywał się Judasz. A więc Chrystus ma swoich uczniów i uczeni w piśmie, faryzeusze, postanawiają unicestwić Chrystusa, który nie zrobił nic złego. Nie można mu było udowodnić absolutnie niczego. Przybijają go do krzyża. I kiedy go przybijają do krzyża, to na tym krzyżu dokonuje się jedna rzecz. O której wam za chwilę powiem. Po tym, jak Chrystus wisi na krzyżu, następnie po 3 dniach Chrystus kolejnego dnia Chrystus jest złożony w grobie, leży w tym grobie, a 3. dnia zmartwychwstaje i wraca z powrotem do swojego Ojca. Wraca do Boga. I spróbuję wam to zilustrować, używając Bożych biblijnych fragmentów. Ewangelia Jana, 3 rozdział, werset 16 do 18 to jest znany fragment. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swojego jedynego Syna, posłał Go na ziemię, zaingerował w ludzką historię, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby wydał On na świat wyrok. Chrystus nie przyszedł na świat, aby osądzić świat. Biblia mówi o tym, lecz aby świat został przez Niego zbawiony. To jest petarda. Bóg tworzy człowieka, człowiek się gubi, człowiek jest oddzielony od Boga i ingeruje w to wszystko Bóg, bo widzi, że człowiek próbuje tylko dotrzeć do Boga, próbuje budować relacje z Bogiem, ale to nic nie daje, bo tak się nie da. A więc Bóg postanawia zaingerować w historię człowieka w taki sposób, że posyła swojego jednorodzonego Syna, który przychodzi na świat nie po to, aby zniszczyć ten świat, ale żeby zbawić świat. I dalej Biblia mówi tak, ten, kto wierzy w Niego, nie stanie przed sądem, lecz na tym, kto nie wierzy, już ciąży wyrok, ponieważ odmówił wiary w imię jedynego Syna Bożego. Wyrok, który skazuje ludzi na piekło, nie polega na tym, że dużo nawywijałeś w swoim życiu. Wyrok, który skazuje ludzi na piekło, to jest brak wiary w Jezusa Chrystusa. To jest brak wiary w Jezusa Chrystusa. I co to oznacza wierzyć? To jest kluczowe w Ewangelii. Wierzyć oznacza złożyć w kimś albo czymś swoje całkowite zaufanie. Ilu z was się spodziewa emerytury? Tak poważnie. Nikt się nie spodziewa. Ładnie, ładnie was sprali. Jeśli odkładają ci składki w ZUS-ie, to po to, żebyś kiedyś miał emeryturę. Ilekolwiek ona będzie wynosić. Ok? I kiedy jaki jest wiek emerytalny teraz? 65, 67, tak? Tak? No i jak masz 64 lata, to nie mów mi, że nie spodziewasz się, że już za rok, kiedy pójdziesz na emeryturę, że jednak coś dostaniesz. Tak? Spodziewamy się tego, czy nie? Nie, ja mam 65 lat i za chwilę, jak już będę mieć 66 lat, nie będę mieć z czegoś żyć. Nie. Złożyłeś w pewien sposób swoje zaufanie, że te składki coś ci dadzą. Tak? To jest logiczne. Na tym polega wiara. To jest złożenie w kimś albo w czymś zaufania. I teraz kluczowe, kochani, jest to, co się wydarzyło na krzyżu. Bo my bardzo często na krzyżu myślimy, no Chrystus umarł za nasze grzechy. Jest w tym część prawdy. Ale drugi list do Koryntian, 5 rozdział i 21 werset pokazuje nam, co się stało na krzyżu. On tego, który nie poznał grzechu, za nas uczynił grzechem. To jest Ewangelia. On tego, który nie poznał, który nie doświadczył zła. Chrystus nie doświadczył grzechu. On nigdy nie zgrzeszył, ale na krzyżu, Biblia mówi o tym, on za nas. Co to znaczy za nas? Za nas oznacza to, że grzech pociąga za sobą karę. To nie jest tak, że łamiesz prawo i nic ci nie grozi. Jedziesz za szybko samochodem, zatrzymuje cię policja i co się dzieje? To nie mówi się, no panie kierowco, w ile sekund pan doszedł do stówy w tym zabudowanym? No w 8. O, dobra bryka, niech pan jedzie dalej. Nie. Nie, to tak nie działa. Łamiesz prawo, jest konsekwencja. Tak samo jest z nami. Człowiek, który popełnia grzech, czyli ja i ty, kiedy my grzeszymy, to nie jest tak, że to wpada w niebyt. To wszystko. Każdy mój, twój grzech, każdy grzech człowieka jest skrupulatnie notowany przez Boga. Każdy. Każdy. I ten grzech pociąga za sobą karę. Pociąga za sobą dług. Pociąga za sobą spłatę. I na krzyżu dzieje się to, że Chrystus stał się za nas grzechem. Co to oznacza? Na krzyżu dokonało się to, że cały grzech całego świata, który był, który się dokonywał w czasie, kiedy ludzie patrzyli na Chrystusa, jak umiera, oraz który nastąpił potem, cały grzech został złożony na Chrystusie. I dzieje się rzecz dramatyczna. Jedyny raz i po raz pierwszy Chrystus na krzyżu nie mówi do Boga Ojcze, ale mówi Eloi, Eloi, lama sabachthani, co oznacza Boże mój, czemu mnie opuściłeś? To jest ten moment. To jest ten moment wieczności. Chrystus stał się grzechem, który spowodował, popatrzcie, że na krzyżu Chrystus został oddzielony od Boga Ojca. Został oddzielony od Boga Ojca, kiedy to my za swój grzech powinniśmy być oddzieleni od Boga na całą wieczność. Chrystus to zrobił zamiast nas i Biblia mówi, abyśmy my w Nim stali się sprawiedliwością Boga. Paweł mówi do chrześcijan w Koryncie. Jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli pokutowałeś ze swoich grzechów, w tym momencie twój grzech został ci całkowicie przebaczony. Chrystus spłacił całkowicie twój grzech. Ty się identyfikujesz z Chrystusem i stajesz się w tym momencie sprawiedliwością Boga. Jesteś sprawiedliwy w oczach Boga. Okej? Piąta rzecz. Co to ma wspólnego z nami? Kolejny obrazek. Kolejny obrazek. Co to ma wspólnego z nami? Wspólnego ma to tyle, że kręci się ziemia. Tak. Ja i ty. Okej? Ja i ty. Grzech. Grzech jest nad nami. Jesteśmy grzesznikami od urodzenia. Ktoś się musiał uczyć albo kogokolwiek jak grzeszyć? Nie, to jest wrodzone. My mamy, człowiek rodzi się z naturalną zdolnością do tego, aby grzeszyć. Rodzimy się, innymi słowy, ze skłonnością do grzechu. My rodzimy się ze skłonnością do grzechu i ten grzech ciągle i ciągle nas przygniata. On ciągle i ciągle nas przygniata. I wyjściem z tej sytuacji jest przyjść pod krzyż Chrystusa. Konkretnie nie chodzi o to, żebyś klękał przed krzyżykiem. Chodzi o to, że przychodzisz do Boga ze względu na to, co On zrobił dla ciebie na krzyżu. Możesz klęknąć przed Nim i przeprosić Go za swoje grzechy, aby On przebaczył ci, aby On przebaczył ci każdy twój grzech. Bo sytuacja z nami, kochani, jest taka, jak opisuje list do Rzymian, 3, werset 10. W skrócie wam to powiem. Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Biblia o tym mówi wiele razy. Człowiek nie jest w stanie przyjąć Ewangelii, jeśli nie zrozumie, że jest grzesznikiem. Nie ma zbawienia bez uznania tego, że jesteś grzesznikiem. To jest pierwsza rzecz, którą musisz zrozumieć. Jesteś grzesznikiem. I Paweł mówi, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma, kto by rozumiał, nie ma, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli, nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. Ich gardło to otwarty grób, swymi słowami zwodzą, jak żmije kryją pod wargami jad. Ich usta pełne przekleństw i goryczy, ich nogi spieszą do rozlewu krwi, a na ścieżkach zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie przemyka przez myśl, a lęk przed Bogiem nie wpływa na ich posunięcia. To jest generalnie to jest opis człowieczeństwa. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Ani jednego. Co gorsza, list do Rzymian, 6, rozdział, werset 23, Biblia mówi tak, gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Nie dość, że jesteś grzesznikiem, to jeszcze każdy grzech powoduje śmierć. Bóg powiedział, zapłatą za grzech jest śmierć. Dlatego cały Stary Testament jest wypełniony systemem ofiarniczym i tysiącami zwierząt, które musiały umierać, aby człowiek mógł dostąpić oczyszczenia z grzechów. I dalej Biblia mówi tak, list do Efezjan, 2, rozdział, werset 8-10, rozbijając każdą drabinę moralności, dobrych uczynków, altruizmu, religijności. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Trzy wersety i szachmat. Wiecie, że to, co widzisz tutaj, jest jednym z największych skandali, jakiego doświadczyło niebo i ziemia? Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, nie jest to wynikiem waszego wdrapywania się, jest to darem Boga. I nie stało się to dzięki waszym uczynkom, aby ktoś się nie chlubił. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Wiecie, że w tych trzech wersetach jest cała esencja chrześcijaństwa? Nie jesteś zbawiony z uczynków, ale jesteś zbawiony dla uczynków. Nie jesteś zbawiony z uczynków, ale jesteś zbawiony dla uczynków. Innymi słowy, wszystko, co przynosisz Bogu, kiedy nie jesteś zbawiony, jest niczym. Dla Boga to jest próba twojego przybliżenia się do Niego, próba pokazania ludziom, próba pokazania sobie, że jesteś dobrym człowiekiem. Dla Niego to jest nic, co nie oznacza, że to jest złe. W tym momencie, kiedy przychodzisz do Chrystusa i mówisz: Panie, ja potrzebuję, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego zbawienia, potrzebuję Ciebie, wyznajesz swoje grzechy, to w tym momencie odkrywa się potężna rzecz w Twoim życiu, jesteś zbawiony, a z drugiej strony odkrywa się to, do czego zostałeś stworzony. Człowiek nigdy nie odkryje tego, do czego jest stworzony, jeśli najpierw nie doświadczy zbawienia. Bóg i Duch Święty odkrywają w Tobie potencjał, czyli to, do czego zostałeś stworzony. A więc co robić? Przedstawię wam, dlaczego chrześcijaństwo tak często nie działa. Ten obrazek przedstawia, dlaczego chrześcijaństwo tak często nie działa. Jest Bóg, który przyszedł do nas przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zapłacił, stał się grzechem zamiast nas, spłacił nasz dług. I w tym momencie ja jestem tutaj człowiekiem, i ja powinienem biec do krzyża i powiedzieć: dzięki Ci, Panie, i żyję już z Tobą. To nie jest Ewangelia. Czego tu brakuje? Czego brakuje na tym obrazku? Aureoli? Czego tu brakuje? Pokazuję wam, dlaczego chrześcijaństwo jest słabe. Wiecie, czego brakuje? Jednego kluczowego słowa tutaj. Tutaj. Ono jest kluczowe. Wiecie, jak to się nazywa to słowo? Pokuta. Pokuta. Czyli klękam przed krzyżem Chrystusa i mówię: Panie Jezu, jestem grzesznikiem. Potrzebuję Ciebie. Przebacz mi każdy mój grzech. Kiedy w moim życiu 2 marca w 97 roku naszej ery, 1997, kiedy nastąpił ten moment, powiem wam, przez tydzień czasu wyznawałem Bogu grzechy. I miałem wrażenie, że koło czwartku Bóg już mówił do mnie: ile jeszcze będziesz o tym mówił? Przepraszałem Boga kilkadziesiąt razy za moje grzechy. Wiecie, co to było? To było naprawdę spotkanie z Bogiem. Kiedy spotykasz się z Bogiem, masz świadomość Jego świętości, masz świadomość swojej grzeszności i masz świadomość, że w tym momencie, gdybyś umarł, zasługujesz na piekło, bo masz za sobą tysiące grzechów, które skazują cię na śmierć. Ale Bóg w swojej łasce nie objawia ci tylko swojej świętości, nie objawia ci tylko swojej sprawiedliwości, ale objawia ci swoją dobroć i miłość. I ta dobroć i miłość polega na tym, że pomimo tego, kim jesteś, kim byłeś, kiedy uznałeś swoją grzeszność, kiedy przeprosiłeś Go za swoje grzechy i po prostu przyjąłeś to, co Bóg zrobił dla ciebie, Duch Święty zaczął mieszkać w tobie i rozpocząłeś życie. I to życie jest oparte o zaufanie Jezusowi Chrystusowi we wszystkim. To jest Ewangelia. Proste? Proste. To jest bardzo proste. Ewangelia jest z tym, o czym mówi Paweł w liście do Rzymian w 1:16. Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny. Jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy. Najpierw Żyda, a potem Greka. Ewangelia jest Bożą mocą. Jeśli poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Ty jesteś tego dowodem. Buźka, która tutaj wyszła, ona jest tego dowodem. Kuba jest tego dowodem. Darek jest tego dowodem. Cała grupa uwielbienia jest tego dowodem. Że Ewangelia ma moc przemienić życie naprawdę, naprawdę każdego człowieka. Jest znana historia, opis procesu w Norymberdze trochę tak zakurtynowo, kiedy wśród tych ludzi, którzy zamordowali tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy ludzi, tych po prostu dowódców SS mańskich, dowódców gestapo, tych wszystkich ludzi, którzy zamordowali tak wielu ludzi. I nagle w tym świecie, w czasie tego procesu, kiedy oni siedzieli w więzieniu, pojawia się człowiek, pojawia się kapelan. Zwykły, prosty człowiek, który nie ma nic, co by dać tym wyrachowanym, zepsutym mordercom ludzkości. On nie ma nic, poza tym, co przed chwilą wam powiedziałem. On nie ma nic. Nie ma nic, albo ma wszystko. I zaczyna im o tym mówić, że jesteśmy zbawieni z łaski, że jest to Boży dar, że wasze życie może się jeszcze zmienić, wasze przeznaczenie wieczności może się jeszcze zmienić. Nie wszyscy, ale niektórzy ci mordercy podjęli decyzję, że poddają swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Kilka dni, tygodni później ci ludzie zostali osądzeni i straceni. Gdzie oni są? W niebie. I to jest Boży skandal. To jest Ewangelia. To jest Ewangelia, która ma moc przemienić każdego. Podsumowując, kochani, wszystko i kończąc, naprawdę kończąc. Wszystko zaczęło się od Boga, który stworzył dla nas piękny ogród, który miał doskonałe relacje z nami. Ludzie mieli doskonałe relacje. Relacja pomiędzy człowiekiem a planetą była doskonała. Pojawił się grzech. Wszystko staje się zepsute. Wszystko jest skażone. Ale Bóg w pewnym momencie, patrząc na to wszystko, na próby człowieka przybliżenia się do Niego, wpisuje się w historię i umierając na krzyżu, spłaca nasz dług za nasze grzechy. Staje się przestępcą zamiast nas. I kiedy uwierzymy Jezusowi i pokutujemy za nasze grzechy i zaufamy Mu w naszym nowym życiu, to jest Ewangelia. I wracamy do Ogrodu Eden. Zawsze, kiedy mówisz komuś Ewangelię, wróć do Ogrodu Eden. Ogród Eden ma swój wydźwięk w pierwszej Księdze Mojżeszowej i ogród Eden ma swój wydźwięk w ostatniej księdze, w Księdze Apokalipsy. Kiedy Chrystus mówi do Kościoła w 3:20, oto stoję u drzwi i pukam. I jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Gdzie jest ten ogród Eden? Ogród Eden jest w Twojej decyzji. Kiedyś z Krysią, jako przedłużenie naszej podróży poślubnej, 22 lata temu, mniej więcej w tym czasie, teraz, druga połowa lipca, byliśmy z taką grupą holenderskich chrześcijan, byłych gangsterów ulicznych, byłych dealerów narkotyków, niektórzy ludzie byli poprawni i oni przyjechali do miejscowości Słupca, aby mówić aby mówić ludziom o tym, co Bóg zrobił w ich życiu, aby głosić właśnie Ewangelię. I pamiętam, kiedy były dni słupcy, na marginesie mamy dni, ale to były dni słupcy. I poszliśmy po prostu rozmawiać z tymi ludźmi, którzy tam chodzili, mnóstwo ludzi, mnóstwo słupczan. I podchodziliśmy do ludzi i zadawaliśmy pytanie. Czy jest Pan, czy kiedykolwiek Pan pojednał się z Bogiem? Tak, tak, ja każdego dnia chodzę do kościoła i jestem pojednany, ale czy kiedykolwiek Pan poddał swoje życie Panu Jezusowi Chrystusowi? Tak, tak, robię to każdego dnia, za każdym razem, jak jestem w kościele. I tak spotykałem się z wieloma ludźmi. Spotykaliśmy się tam i w pewnym momencie wydarzyła się rzecz dziwna. Bo podszedłem do płotu, który tam był, oparłem się o ten płot, rozmawiając już z wieloma ludźmi. Oparłem się o ten płot, Krysia podeszła do mnie, zaczęli podchodzić inni ludzie z tej grupy misyjnej do mnie i w pewnym momencie, nie przeduchawiam tego w żaden sposób, pojawiła się tak potężna Boża obecność, że wszyscy jak tam staliśmy, wiedzieliśmy, że Bóg jest tutaj z nami i zaczęliśmy płakać, płakać i płakać i płakać i płakać. Nie dało się nas powstrzymać, ja nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Ale w jednej sekundzie zrozumiałem, skąd jest ten płacz. Wiecie, skąd jest ten płacz? Bo Bóg do nas mówił, oni nie rozumieją. Oni myślą, że to wystarczy, ale oni nie rozumieją. Oni myślą, że chodzenie do kościoła co tydzień wystarczy, bo oni nie rozumieją. Większość ludzi w naszym kraju jest otwarta na to, co słyszałeś przed chwilą. Zdecydowane 90% spokojnie. Jeśli przedstawisz im Ewangelię, jeśli człowiek słyszy Ewangelię, że to Bóg przychodzi do człowieka, aby go zbawić, jeśli człowiek mówi tak, chce pojednać się z Bogiem, to jest coś, co zmienia życie człowieka. To jest takie proste, to jest takie zwyczajne. To jest takie zwyczajne i albo tego doświadczyłeś, albo tego jeszcze nie doświadczyłeś. Ja chciałbym, kochani, pomodlić się o was teraz i o siebie samego, aby to nigdy nie zeszło z moich ust, aby to nigdy nie zeszło z mojego serca, abym ja nigdy nie był bezemocjonalny odnośnie tego, czym jest Ewangelia, ta dobra nowina dla człowieka, że jest wyjście, że w tym wszystkim, że jest wyjście, że człowiek może doświadczyć zbawienia, że człowiek może doświadczyć życia z Chrystusem tutaj na ziemi i to życie z Chrystusem nabiera innego wymiaru. Panie Jezu, ja modlę się teraz o każdą osobę, która tego słucha. Każdą osobę, która tutaj jest. Abyśmy Duchu Święty zrozumieli, że Ewangelia to jest Twoje dzieło. To jest to, co Ty zrobiłeś dla nas. I my musimy po prostu pokornie klęknąć przed Tobą i powiedzieć, Panie Jezu, zmień moje życie. Przebacz mi moje grzechy. Boże Wszechmogący, ja modlę się, aby każdy z nas użył tego, co słyszał przed chwilą. Abyśmy mogli dzielić się tym, czym jest Ewangelia, abyśmy mogli mówić ludziom, czym jest Ewangelia, bo to ona ma moc zmieniać życie człowieka. Nie my, ale ona ma moc. Nie Kościół, ale ona ma moc zmieniać życie człowieka. Ona ma moc, aby wziąć grzesznika i uczynić z niego sprawiedliwego. Ona ma moc, aby wziąć uzależnionego i stworzyć z niego sprawiedliwego. Ona ma moc. Duchu Święty, ja tak bardzo się modlę, aby Ewangelia stała się, Panie Jezu, naszą pieśnią, aby ona stała się naszym przekazem, abyśmy mówili o tym, co Ty zrobiłeś dla człowieka, abyśmy mówili o tym, co Ty zrobiłeś dla nas. Święty Panie, abyśmy zrobili coś z tym, co Ty zrobiłeś dla nas. Być może jesteś w tym miejscu. Jeszcze nigdy, ale to nigdy w Twoim życiu nie było tego momentu. Nie było tego momentu, że po prostu uklęknąłeś przed Bogiem gdzieś, Boże, ja się poddaję. Ja schodzę z tej mojej drabiny, ale klękam przed Tobą i chcę dzisiaj poddać Ci moje życie. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Chrystusa, to pozwól, że pomodlę się z Tobą. Pozwól, że pomogę Ci przez te Twoje dwie minuty bliskości z Bogiem. Pozwól mi przyprowadzić Cię dzisiaj do Jezusa Chrystusa. Jeśli potrzebujesz tego dzisiaj, potrzebujesz się utwierdzić, albo potrzebujesz to zrobić pierwszy raz, proszę, pomódl się ze mną. Drogi Jezu, ja wiem, że jestem grzesznikiem. Ja wiem, że zasługuję na śmierć. I dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś, Ty poniosłeś karę za grzechy zamiast mnie, że Ty za to zapłaciłeś. Jezu, ja przepraszam Cię za każdy mój grzech, za każdy grzech, który sobie teraz przypominam. Przebacz mi, Panie Jezu. Przebacz mi, Panie Jezu. I proszę Cię, Boże, abyś przyszedł do mojego życia, abyś zamieszkał w moim sercu. I otwieram swoje życie na Ciebie. Jezu, bądź Panem mojego życia. Dziękuję Ci za Twój krzyż. Amen. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.